Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Saper myli się tylko raz. Wszyscy znamy to powiedzenie, które podkreśla wyjątkowość wojskowej profesji i jej niebezpieczną misję. Do udziału w dzisiejszych aspektach codzienności, tuż po Dniu Sapera, święcie ustanowionym na 16 kwietnia, upamiętniającym rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej przez żołnierzy Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej, zaprosiłem majora Jakuba Pojmańskiego. Dzień dobry, panie majorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Witamy w naszym studiu. Nieczęsto gościmy mundurowych w Radiu Rodzina. Tym bardziej się cieszę.
Gdy byłem chłopcem, chciałem być żołnierzem. Miałem szable i z gazety hełm. I kilka ołowianych żołnierzyków, co przelewali w moich bitwach krew. I kilka ołowianych żołnierzyków.
Panie majorze, to święto jest szczególnym wyrazem pamięci i uszanowania zasług polskich saperów na przestrzeni dziejów oraz ich współczesnych dokonań i wyzwań, podczas których, by ocalić cudze życie, ryzykują własne. Jednak to święto obejmuje również większą grupę żołnierzy zaliczanych do wojsk inżynieryjnych.
Tak, bo myśląc saper, mamy na myśli tylko tego żołnierza, który gdzieś tam klęczy przy materiale wybuchowym i próbuje coś z nim zrobić, ale trzeba wiedzieć, że saper to jest żołnierz wojsk inżynieryjnych, czyli wojsk, które zostały stworzone po to, by wspierać działania w wielu aspektach, jeśli chodzi o konflikt, czy jeśli chodzi o bieżące działania jednostek wojskowych. To nie jest tylko to wysadzanie, minowanie, czy niszczenie, jak my to nazywamy, ale również na przykład przeprawy, czyli ułatwianie przekroczenia jakichś tam przeszkód wodnych, na przykład rzek, uzdatnianie wody, budowa umocnień, budowa schronów. To wszystko to robią żołnierze wojsk inżynieryjnych, czyli saperzy.
Często słyszymy właśnie w wypadku jakichś klęsk żywiołowych, że również wojska inżynieryjne pomagają ludności cywilnej.
Tak, wojska inżynieryjne to są te wojska, które mają w swoich zasobach ciężki sprzęt taki do pomocy właśnie w klęskach żywiołowych. To były na przykład koparki, spycharki, trały, no i ten sprzęt często właśnie przydaje się w takich rzeczach.
Panie majorze, zanim przejdziemy do szkolenia saperów, jak to się odbywa, ja chciałem zapytać, jak pan trafił do wojska, a szczególnie właśnie do tej specjalności wojskowej?
Do wojska trafiłem zaraz po maturze. Jak przyszło do wybierania kierunku studiów, to sobie pomyślałem, a może by tak szkoła oficerska? I tam trzeba było wybrać kierunek. Jednym właśnie z dwóch kierunków, który wybrałem, to był kierunek saperski. Może trochę z niewiedzy, może z tego względu, że o tych saperach gdzieś tam w kontekście wojska się słyszało, no i było to dla mnie poniekąd interesujące. No i jak już się tak stało i się dostałem na ten kierunek saperski, no to tak naprawdę potem się dowiedziałem, z czym to się je. Ale nie żałuję.
To jest oficerska szkoła, 5-letnia, tak? Zostaje się oficerem, tak, Wojska Polskiego. A jak trafiają młodzi chłopcy do czynnej służby wojskowej, zawodowej, domyślam się, bo taka chyba w tej chwili tylko jest. I czym się kierują, że trafiają akurat do wojsk inżynieryjnych, na saperów? I czy są jakieś specjalne wymagania z waszej strony, ze strony oficerów Wojska Polskiego, w stosunku do tych kandydatów?
Teraz mamy właśnie wojsko zawodowe i wojsko zawodowe cechuje się tym, że mamy właśnie swoje specjalności. Jedną z tych specjalności to jest właśnie saper. Saperem zostaje się w bardzo prosty sposób, tak samo jak zostaje się żołnierzem każdej innej specjalności. Trzeba przejść pierwsze szkolenie. Pierwszym etapem, w ogóle pierwszym krokiem, żeby zostać żołnierzem, to jest wizyta u nas, czyli w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Tam kandydat przechodzi 27-dniowe szkolenie takie wstępne, gdzie uczy się wszystkiego, takiego clou wojskowego, czyli przez 27 dni nauczy się musztry, nauczy się biegać, nauczy się strzelać. To są takie podstawowe informacje, które każdy żołnierz powinien znać. Po tym czasie, jeśli chce dalej kontynuować tą swoją drogę wojskową, my zaproponujemy mu jednostkę. Mówię, my jako rekruterzy spotykamy się z każdym żołnierzem na szkoleniu i to tak naprawdę on sobie wybiera, gdzie dalej idzie. I w przypadku osób, które chcą zostać saperem, chcą mieć coś wspólnego z jednostką inżynieryjną, kierujemy po prostu takie osoby już typowo do jednostek zawodowych, jednostek inżynieryjnych w całej Polsce, które są jakby dedykowane tej profesji.
Czyli właściwie nie trzeba mieć przygotowania, powiedzmy, budowlanego, inżynieryjnego jakiegoś, tylko wojsko zapewnia edukację takim kandydatom na saperów.
Dokładnie tak. Po to mamy to szkolenie specjalistyczne jeszcze zanim zostanie żołnierzem zawodowym. Ono trwa do 11 miesięcy, żeby nauczył się, no jak sama nazwa wskazuje, specjalności. Czyli w ciągu tych 11 miesięcy już to szkolenie ogólne mamy za sobą i szkolimy się typowo na stanowisko do konkretnej jednostki wojskowej, żeby w międzyczasie móc zostać żołnierzem zawodowym.
Domyślam się, że podczas tego wstępnego okresu przygotowania, szkolenia żołnierza, przyglądacie się takim kandydatom, bo odpowiedzialność związana z wypełnianiem misji sapera jest tak duża, że nie wyobrażam sobie, że no, trzeba być dobrym człowiekiem, nie głupim, prawda, bystrym. No tych zalet pewnie jest jeszcze kilka, które powinien mieć saper.
Tak, jeśli mówimy o saperze w kontekście właśnie tego materiału wybuchowego i tego wysadzania, to przede wszystkim otwarta głowa, bo jeśli chodzi o same procedury bezpieczeństwa, których jest naprawdę dużo, no musimy je znać. Musimy nie tylko znać je z treści, ale musimy je stosować. I tutaj no oczywiście liczy się zachowanie zimnej krwi i to, że nie możemy się bać tego materiału, bo jeśli robimy wszystko książkowo, robimy wszystko z głową i wiemy, co robimy, to nie ma prawa nam się nic stać.
Kandydatom puszczacie filmy fabularne, takie no głośne filmy, chociażby jak Demolition Man, czy Tylko dla orłów, gdzie środki wybuchowe odgrywały główną rolę, czy raczej nie pokazujecie im takich drastycznych scen?
Popkulturę zostawimy sobie trochę na boku, ponieważ każdy oczywiście w swoim zakresie może sobie to zobaczyć. Skonfrontuję to oczywiście potem, jak to wygląda naprawdę. Aczkolwiek no, czasami dochodzi do świadomości żołnierzy, jak się pokaże skutki działania tego materiału. No daje to po prostu do myślenia.
No właśnie, wszystkim kierowcom pokazuje się wyniki crash testów, czasami nawet wypadki drastyczne, po to, żeby uwrażliwić na skutki działań, które mogą być niepożądane. Żołnierz zdaje sobie sprawę już, jak może wyglądać jego pomyłka, zanim zacznie szkolenie.
Musi sobie zdawać sprawę, bo może być taka słucha teoria, że powiedzmy 2 gramy materiału wybuchowego zrobić jakąś krzywdę. No ale jaką krzywdę, no to wiadomo, warto to pokazać. Ale my nie pokazujemy tego, żeby kogoś wystraszyć, tylko po to, żeby po prostu uświadomić, z czym ma do czynienia.
Teraz dzieci od małego bawią się takimi cebulkami, które rzuca się o podłogę, one wybuchają, strzelają. Ja muszę się przyznać, że jako nierozważny młodzieniec, dzieciak jeszcze, kupowałem podczas odpustu korki, obierało się korka, nie to, że tam wkładało do korkowca, wystarczyło obrać korek, zostawało ten materiał wybuchowy i też działał jak ta cebulka, też był środek wybuchowy. Podobno niektórym chłopakom się działy też krzywdy w tym momencie. A właśnie, a jak fajerwerki sylwestrowe, noworoczne? Bo to są też środki wybuchowe. Czy też macie wiedzę na ten temat?
Tak, środki wybuchowe, które są faktycznie fajerwerki, tam oczywiście jest mnóstwo innych rzeczy, które powodują, że leci to do góry, wybucha, ładnie się świeci, ale między innymi są tam środki wybuchowe, które również my oczywiście w innej ilości, ale też stosujemy, dlatego no, traktujemy to jako po prostu narzędzie niebezpieczne.
Wiele lat minęło od II wojny światowej. Czy jeszcze na naszych ziemiach, w ogóle na świecie, jest to problem? Czy pozostałości po tej tragedii musicie likwidować?
Tak, i to widzimy, tak naprawdę to jest też codzienna praca saperów i to nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Podczas, wiadomo, I i II wojny światowej nie było tych przepisów, które są teraz, nie było konwencji, które zakazywały pewnych rzeczy, które nakazywały rozpisywać chociażby narzutowe pola minowe, które do tej pory mogą gdzieś tam w ziemi tkwić, a wszystkie takie rzeczy, nawet ile by nie miały lat, traktujemy jako potencjalne środki niebezpieczne.
A właśnie o współczesnym zastosowaniu min może nam pan troszeczkę opowiedzieć, o taktyce właśnie saperskiej czy minowania terenów. Nawet tutaj za naszą miedzą niestety na Ukrainie dzieją się takie rzeczy, przynajmniej czasami słyszymy o tym.
Jeśli chodzi o minowanie, to tutaj raczej teoria się nie zmieniła już od wielu lat, można powiedzieć od II wojny światowej. Pola minowe, te takie, o których myślimy, które znamy gdzieś tam z opowieści, one są stosowane do obrony. I tak samo jak kiedyś były stosowane u nas w państwie, tak na pewno teraz na Ukrainie również są stosowane. To jest jeden z elementów, które mają powstrzymać tego przeciwnika przed zaatakowaniem bezpośrednio nas, czyli taki element, można powiedzieć, trochę prewencyjny.
To z tym, że front się przesuwa, miny zostają.
Front się przesuwa, miny zostają. No ale jeśli przeciwnik idzie, no to on też musi wiedzieć, że może na coś takiego trafić. Tak samo jak front się przesuwa w drugą stronę. No jest to element, o którym zawsze trzeba pamiętać, który zawsze trzeba mieć na uwadze.
jak bardzo niebezpieczne jest to, że właściwie cały czas trwa postęp w tej dziedzinie, postęp w cudzysłowie. Coraz bardziej niebezpieczna jest to działka. Tak jak w historii wiemy, że pojawiła się pałka czy miecz, czy ktoś inny miał tarczę i cały czas akcja, reakcja w uzbrojeniu człowieka postępowała dalej. Czy tak samo rozwijają się właśnie sprawy związane z wybuchami, ze środkami niebezpiecznymi?
Jeśli chodzi o chociażby te środki, które są stosowane, no to przez różnego rodzaju regulacje i konwencje w takim konwencjonalnym konflikcie, one są trochę bezpieczniejsze, ponieważ na przykład narzutowe pole minowe muszą już mieć ten czas samozniszczenia, czyli one nie mogą być zostawione same sobie, po jakimś czasie one po prostu same ulegną temu zniszczeniu. Wiemy też lepiej, jak wykrywać takie środki. Oczywiście skoro wiemy, jak lepiej wykrywać, to również wiemy, jak je lepiej maskować. I to jest wszystko na zasadzie akcja-reakcja. Jak się pojawi coś niebezpiecznego, to zaraz musi się pojawić coś, co to neutralizuje. A w konsekwencji tego pojawi się coś znowu jeszcze lepszego, jeszcze mniej wykrywalnego. I postępuje to cały czas.
Mówimy o konwencjonalnych zbrojeniach. Właśnie, na ile jest rygorystycznie skodyfikowane właściwie stosowanie środków wybuchowych? Czy jest coś takiego? Czy każdą bombę da się rozbroić?
Jeśli chodzi o rozbrajanie bomb, to również jest kilka podejść. Ja tu nie jestem ekspertem akurat w tej dziedzinie, dlatego nie odpowiem, aczkolwiek te, które się da rozbroić, to się daje rozbroić w dość prosty sposób, przynajmniej powinno się dać. Możemy na przykładzie naszych min powiedzieć, że tak naprawdę wystarczy dedykowany kluczyk, odkręca się i wyciąga się zapalnik. Jest to w miarę proste. Oczywiście pewnie są też środki, których się nie da rozbroić i w takim wypadku na pewno da się je zniszczyć i wtedy niszczy się je w miejscu ustawienia, czyli nie wywozi ich gdzieś się na poligony, tylko tam, gdzie one leżą. Jeśli jest niebezpieczeństwo podjęcia ich, czyli zabrania ze sobą przewiezienia w bezpieczne miejsce, to wtedy je się niszczy na miejscu.
A czy są jakieś ustalenia międzynarodowe ograniczające właśnie dowolność w tej dziedzinie?
Są konwencje, które to regulują i które właśnie narzucają między innymi to, co powiedziałem wcześniej, czyli pozostawienie jakby tych pól minowych, kategoryzowanie ich, katalogowanie, żeby było wiadomo, gdzie one były założone, kiedy one były założone i z jakich środków są złożone.
Ale wojsko, które wkracza na zaminowany teren, do końca nigdy nie wie, z czym ma do czynienia, prawda?
Na tym polega konflikt zbrojny, żeby przeciwnik wiedział mniej niż my. I no jest to po prostu jeden z elementów walki.
A jakie stosuje się na polu walki metody właśnie, żeby zabezpieczyć się przed tymi istniejącymi polami?
No oczywiście mamy rozpoznanie, mamy obserwacje. Najlepszym sposobem było po prostu wiedzieć, gdzie i kiedy to i co zostało ustawione. Jeśli jest podejrzenie, no to możliwe jest przejście w takich zaporach. Również Wojsko Polskie ma środki do tego, żeby na przykład robić przejścia w zaporach. Czyli załóżmy, natrafiliśmy na pole minowe przeciwpiechotne. Możemy zastosować tak naprawdę kilka rzeczy. Mamy trały, które te miny niszczą, są na jakimś ciężkim sprzęcie i po prostu przez przejazd takiego ciężkiego sprzętu powodują zniszczenie tego pola.
Trał to taki jakby wielki spychacz.
Można powiedzieć, że wielki spychacz. Mogą to być jakieś łańcuchy na rolce, które się kręcą i też powodują wybuchy tych min. Chodzi o to, żeby mechanicznie tą minę ruszyć, żeby ona po prostu zadziałała. W jaki sposób to zrobimy? No musimy zrobić w sposób bezpieczny dla siebie i bezpieczny dla otoczenia.
Czyli taki duży wysięgnik musi być przed takim pojazdem, który... No...
Albo odpowiednio gruba blacha.
Tak. A te inne metody już, no, pirotechniczne również, tak?
Mamy ładunki wydłużone. Jest to tak naprawdę też materiał wybuchowy, tylko na takich żyłach 100-metrowych, który prowadzi silnik rakietowy. Wtedy ustawiamy to albo na jakimś wozie bojowym na czołgu, bądź na ziemi taką wyrzutnię, puszczamy wyrzutnię. Ona wyciąga na sprężynie około 400 kg materiału wybuchowego, to upada na ziemię i wybucha. I przez ten wybuch właśnie powstaje nam takie przejście w zaporze, przez które bezpiecznie możemy przeprowadzić nasze wojsko.
100 metrów i następne 100 metrów później, tak? Następny strzał i tak możemy się posuwać do przodu. A jeszcze chciałem zapytać się, czy tak jak na filmach fabularnych, jednak na wyobraźnię działają. Na jednym z filmów, powiedzmy, szef mafii otrzymuje list zaadresowany do siebie, otwiera go i w tym momencie następuje wybuch. Czy takie materiały istnieją rzeczywiście?
Materiały istnieją, tylko pytanie powstaje, w jaki sposób ta kokarda wybucha, bo oczywiście sam materiał sam z siebie nie wybucha, bo by był sam sobie niebezpieczny. Do materiału musi być dołączony inicjator, czyli coś, co pobudzi działanie tego. No i jeśli coś takiego by się zamknęło w paczce czy w kopercie, no to może teoretycznie w pewnych warunkach jest to możliwe. Ale musimy pamiętać, że każdy materiał wybuchowy, każda bomba, każda mina, ona ma jakiś sposób zabezpieczenia przed tym właśnie, żeby sama z siebie nie wybuchła. Mina czy bomba, ona ma wybuchnąć wtedy, kiedy my chcemy, a nie kiedy ona sama chce.
Nasze nowoczesne gadżety, jak telefony komórkowe, też wybuchają. Same z siebie podobno, podczas ładowania. Ale czy takie metody też się stosuje w wojsku? Czy żołnierze posługują się telefonami komórkowymi do wysadzania czegokolwiek?
Nie, znamy to z filmów, znamy to z takich działań niekonwencjonalnych. My tego nie stosujemy, ale na przykład nasze wojska spotykały się z tym. Można by chociaż przywołać konflikt w Iraku czy w Afganistanie, gdzie faktycznie takie środki były stosowane. Oczywiście mówimy tutaj nie o konwencjonalnych środkach walki, tylko o tak zwanych IED, czyli Improvised Explosive Devices, czyli tak naprawdę wszystkich rzeczy, które nie są na pierwszy rzut oka czymś niebezpiecznym, no ale jednak wybuchają i robią szkodę. I tutaj telefony komórkowe, różne inne środki, bańki z benzyną są cały czas stosowane.
No właśnie, to tak jak mówimy o konwencjach międzynarodowych, dotyczą one oficjalnych armii. A terroryści posługują się już zupełnie, no tak mi się wolna amerykanka, wszystko wolno, prawda? I niestety ta trudność się zwiększa. Ale czy do takich niekonwencjonalnych zastosowań środków wybuchowych też są saperzy szkoleni?
Oczywiście, że tak. Przede wszystkim saperzy wyjeżdżający na misje w rejony konfliktów przechodzą bardzo rygorystyczne szkolenie odnośnie tego. Są zapoznawani właśnie z metodami, z czymś, co było stosowane wcześniej, z tym, co może być stosowane, z rodzajami tych IED, bo to nie mówimy tylko o czymś położonym na drodze, mówimy też o na przykład samochodach, martwych zwierzętach, przepustach na drodze. To wszystko jest potencjalnie niebezpieczne.
Zaczął pan mówić troszeczkę o misjach polskich żołnierzy. Te najważniejsze na całym świecie właściwie, gdzie się odbywały?
Trudno wybrać jedną najważniejszą dla nas czy dla innych. No, polskie wojska takie najbardziej ostatnio zaangażowane były oczywiście w Iraku i w Afganistanie. Mówimy też o Syrii, mogą to być wzgórza Golan, aczkolwiek Polacy biorą udział w różnych misjach, nie tylko w tych bojowych, tych potencjalnie bardzo niebezpiecznych. Mamy chociażby misję w Turcji, mamy misję w Rumunii, na Sycylii, także to są również nie stricte rejony konfliktu, ale rejony zaangażowania polskich wojsk, na przykład w ramach współpracy z NATO.
O tej walce w Afganistanie, bardzo niekonwencjonalnej, tak jak pan mówił, o takim ujęciu spraw walki, no, słyszało się o dziewczynkach, które okazywało się, że one były jednym wielkim materiałem wybuchowym. Takie sytuacje też docierały do was, takie wiadomości?
Tak. Przeważnie to były rzeczy, z których też się szkolono, gdzie jak wykrywać takie osoby, jak się przed tym tak naprawdę uchronić. Ale to są skrajne przypadki i no, tam nie ma reguł, tam nie ma zasad, które my stosujemy.
A jeszcze wydaje mi się, że ciekawe dla naszych słuchaczy, jak się odbywa rozbrajanie bomb. Na przykład dowiadują się saperzy, że w centrum Wrocławia znaleziono w piwnicy niebezpieczny materiał albo wyglądający na taki. I co się dzieje wtedy?
No oczywiście trzeba to sprawdzić. Jeśli faktycznie, a zdarzają się takie przypadki, że ktoś gdzieś znajdzie na polu i zaniesie to do domu, absolutnie tego nie wolno robić. Każdy materiał, który potencjalnie nawet wygląda jak coś, co by mogło kiedyś wybuchnąć albo by mogło do tego służyć, należy zgłosić. Zgłosić po prostu dzwoniąc na policję. Policja zna wszystkie procedury, jak to dalej zrobić, dlatego tutaj też przestrzegam, żeby dla własnego bezpieczeństwa zachować po prostu ostrożność. Faktycznie są patrole saperskie, które takie ładunki podejmują. Czyli muszą sprawdzić, czy faktycznie to ma miejsce i jeśli jest ładunek skategoryzowany jako potencjalnie niebezpieczny, upewniają się, czy mogą go zabrać. Jeśli to jest miejsce, powiedzmy, publiczne i ładunek jest niebezpieczny, oczywiście następuje ewakuacja ludzi, ten ładunek jest podejmowany, czyli zabierany, wywożony na specjalne miejsca, przygotowane do tego, to są często również poligony, no i tamten ładunek się niszczy po prostu przez wysadzenie.
A te fałszywe alarmy, bo słyszeliśmy w mediach, że tam na przykład w szkole nagle telefon jest, że znajduje się bomba. Uczeń, który nie chciał zdawać kartkówki czy matury, taką informację fałszywą rozsyła. Czy zdarzyło się panu również słyszeć takie historie?
Historie oczywiście, aczkolwiek tutaj bardzo duży ukłon też dla policji, ponieważ oni również mają struktury saperskie, że tak powiem, u siebie i często do takich zadań są oni wzywani. Właśnie jakieś miejsca publiczne czy szkoły, tam też są saperzy, bo nie mówimy tylko o saperach wojskowych, tylko w innych służbach też są saperzy. No i oni również robią bardzo dużą robotę, jeśli chodzi o to.
A jeszcze zapytam o życie rodzinne. Czy żona bardzo się boi o pana, gdy pan wyrusza na tego typu misję?
Żona się przestała bać, ponieważ od 2 lat już pracuję w administracji, już nie mam do czynienia praktycznie w ogóle z materiałem wybuchowym. A wcześniej, czy się bała? Nie wiem, poznała mnie, jak już byłem saperem.
To trochę lżej.
Trochę może lżej.
Już
było.
Wiedziała, z czym ryzykuje. Wzięła i wzięła i jeszcze chcę raz wrócić do tych filmów, które no, trochę burzą nam albo mitologizują nam sprawy środków wybuchowych. Często zdarza się, że w dramatycznym momencie scenariusza bohater musi podjąć decyzję, czy przeciąć kabelek niebieski, czy czerwony. Muzyka podprowadza nam napięcie do zenitu. Czy takie sytuacje też się zdarzają w życiu? Troszeczkę już pan odpowiedział, że chyba w konwencjonalnych działaniach wojennych nie, ale czy tak może też być poza tym?
Teoretycznie, jak każdy elektryk, elektronik wie, jest to możliwe. Aczkolwiek no, raczej się nie stosuje takich rzeczy. Na to trzeba mieć więcej czasu, więcej środków. Na pewno są sytuacje, gdzie takie sytuacje były, ale możemy to chyba zakategoryzować jako fikcja filmowa.
A czy zdarza się takie pułapki bombowe, szkatułkowe tak zwane chyba, że właściwie jedną warstwę rozpracowujemy, ale ona ma boczne zabezpieczenie, czy nawet jeszcze kilka innych. Czy tego typu środki wybuchowe, czy też umiecie takie rozbrajać?
Oczywiście, że tak. No musimy tutaj zawsze pamiętać, że na każdą akcję następuje reakcja, czyli jak przeciwnik założy minę, to my ją będziemy chcieli rozbroić. I przeciwnik wie, że my tą minę będziemy chcieli rozbroić i ona musi utrudnić to rozbrojenie tej miny. Tak samo my jemu musimy utrudnić rozbrojenie tej miny. Są różne środki, żeby to zrobić. Nie wszystkie się stosuje, bo to też wymaga oczywiście nakładu, to wymaga czasu pracy. Nie zawsze można, ale są też takie środki na obejście tego.
A na polu minowym widzieliśmy na filmach, to nawet na Czterech Pancernych i Psie było, że saperzy z taką tyczką, z długą szpilką starali się znaleźć bombę w trawie na przykład. Czy tak się jeszcze stosuje takie metody?
To są metody, których się uczy, aczkolwiek raczej się ich już nie stosuje. Mamy oczywiście teraz, mamy XXI wiek, mamy mnóstwo innych środków, które nam pomagają wykryć po prostu metal w ziemi. Aczkolwiek kiedyś się faktycznie stosowało takie środki, polegało to na nakuwaniu ziemi szpikulcem i w momencie, kiedy się natrafiło na coś metalowego, ciężkiego, wtedy można było przyjąć, że tam jest mina. Te środki zapobiegawcze to właśnie były m.in. zwieracze płytkowe, czyli po prostu dwie jakby warstwy aluminium, które były rozdzielone jakimś papierem i w momencie przekucia następował sygnał elektryczny, no i po prostu szło do zapalnika, mogło coś wybuchnąć. Aczkolwiek teraz już w dzisiejszych siłach zbrojnych, w dzisiejszych konfliktach raczej się takich rzeczy nie stosuje.
No ale jednak zawsze musicie się liczyć z jakąś pułapką, prawda?
To... Wiedza musi być na każdy temat, także osoby, które to robią, na pewno muszą po prostu wiedzieć, co może ich czekać, ale też mieć na uwadze, że te osoby muszą być bezpieczne.
Panie majorze, ja myślę, że ten dzień jest również okazją, by może zachęcić młodych chłopaków do wstąpienia w szeregi saperów.
Jak najbardziej zachęcamy do wstąpienia w szeregi saperów, jak również zachęcamy do wstąpienia w ogóle w szeregi żołnierzy Wojska Polskiego. Mamy bardzo szeroką ofertę dla wszystkich kandydatów i zapraszamy do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu, bo bycie żołnierzem to nie tylko bycie saperem, ale również wiele innych specjalności, na pewno dla każdego coś znajdzie.
Wojsko zawsze jest awangardą, jeśli chodzi o postęp techniczny. Mówi się, że nawet gdyby nie było wojen, to ten świat by troszeczkę był cofnięty w stosunku do dnia dzisiejszego. Przykre, ale prawdziwe. Ale dla ambitnych młodych ludzi, którzy chcą poznawać nowe techniki, nowe technologie, na pewno wojsko jest atrakcyjną propozycją.
Oczywiście, nie musi być to droga na życie, ale jak ktoś tylko ma z tyłu głowy, jakby to było być żołnierzem, to zapraszamy. Pierwsze szkolenie trwa tylko 27 dni, potem można się określić, czy zostaje w wojsku, czy jednak idę do cywila.
To nie jest już decyzja wiążąca, to może być czas taki rekonesansu, prawda? Zawodowego nawet.
Tak, dlatego tu wychodzimy właśnie z ofertą tych, można powiedzieć, krótkich, bo niecały miesiąc szkolenia, gdzie pokazujemy jakby te trudy żołnierskie w pigułce i potem kandydat, on sam podejmuje decyzję, czy chce iść dalej, czy nie. Jeśli chce, to my mu to umożliwiamy. Mówimy gdzie, jak i co ma dalej zrobić. Jeżeli nie chce, to się żegnamy.
Panie majorze, w tym dniu, właściwie już jesteśmy po dniu święta, 16 kwietnia, czego życzyć saperom, inżynierom wojskowym?
Pierwszym, co się narzuca na myśl, to szczęście, ale myślę, że nieszczęście to jest najważniejsze. Może tego, żeby nie zjadła ich rutyna. Wszystko należy wykonywać powoli, z głową. Saper musi mieć czas na wszystko, co robi. Nie można go popędzać, nie można go poganiać i takiej otwartości umysłu, żeby nie zapominać, z czym mamy do czynienia.
Drodzy Państwo, cieszę się, że w Radiu Rodzina mogliśmy zauważyć to święto. Dzień Sapera jest okazją do przypomnienia dokonań saperów na wszystkich frontach wojennych, a także do podsumowania ich działań w czasie pokoju. Saperska służba jest niekończącą się wojną, jak mówią saperzy. Choć pokój nastanie, oni zawsze w walce. Niosąc pomoc ludziom zagrożonym klęskami żywiołowymi, usuwając z polskiej ziemi, ale nie tylko, na Bliskim Wschodzie również, przedmioty wybuchowe i niebezpieczne, czy też służąc społeczności międzynarodowej w ramach misji pokojowych i humanitarnych. Gościem Radia Rodzina był pan major Jakub Pojmański. Dziękuję za wizytę w naszym radiu. Do widzenia.
Serdecznie dziękuję. Do widzenia.
Na pewno lepiej byłoby na świecie bez wielkich wojen i armatnych salw. Żołnierzy mógłbyś kupić tylko w sklepie w złowiu takich, jakie miałem ja. Żołnierzy mógłbyś kupić tylko w sklepie w złowiu takich, jakie miałem ja.